Zobaczcie, panowie, jeszcze żeśmy nie zaczęli dobrze, a już się sprawdzają reguły dotyczące życia facetów. Pomylił się, tamten zaczął bić brawo, coś nie wyszło, jest numer. Dał czadu. I prowadziłem rekolekcję do kleryków w Łodzi. W czasie rekolekcji opowiadałem im tam nieraz dowcip jakiś przerywnik i naprawdę, powiem nieskromnie, były dobre te kawały. No to oni się śmiali. Ale jak kumpel się potknął o dywan w prezbiterium i mało nie wyrżnął orła, to po prostu mało nie spadli. To jest walka. Ja sobie siedzę na widowni, nikt mnie nie widzi, jestem bezpieczny, a ten pajac tutaj coś robi i jeszcze się wywali. To jest charakterystyczne dla nas. Napięcie i walka. Wyśmianie kogoś. Dlatego zawsze tę ofermę sobie gdzieś tam w szkole, w wojsku załatwiali, żeby było się z czegoś z kogoś śmiać. No rzeczywiście tak kolega tutaj mówił o tej inicjatywie. To jest ona jak najbardziej potrzebna i pożyteczna. Bo męstwo tak w kościele to trochę nie miało, czy nie ma dobrych czasów. Opowiadałem o tym, jak przez wiele lat szukałem obrazu Jezusa na koniu z mieczem. Tak Jezus jest opisany w Apokalipsie, 18 rozdział, więc to jest Pismo Święte, to nie to, że jakaś książka. I zobaczcie, ile jest obrazów, ilustracji Pisma Świętego widzieliście. Widzieliście Jezusa z owieczką na ramionach, Jezusa a la Jimi Hendrix, Jezusa a la siostra Faustyna Kowalska, a kilka lat szukałem. Przysłano mi dwie reprodukcje, przysłano mi trochę zdjęć i dopiero w tym roku pewien ksiądz proboszcz, słuchając tego, że ja pomówię, poszukuję tego obrazu, poprosił pewną panią, swoją parafiankę, żeby namalowała. Ona zrobiła to w formie ikony i mam dzisiaj dla was wszystkich taki obrazek z tyłu, z taką modlitwą dla faceta. Ale właśnie chcę przez to pokazać, jak musimy być jakoś wycofani jako ci wojownicy, że Jezusa na koniu, no taki piękny obraz biblijny jakoś w ogóle nie funkcjonuje masowo, a on mu się bardzo przydał. Czy tak samo jak chodzi o tłumaczenia Biblii. Biblia Tysiąclecia tłumaczy pewne fragmenty Pan Bóg Wszechmogący. W oryginale jest Pan Zastępów. Zastępy to jest jedna rzecz, to jest wojo, to nie ma zmiłuj się. I jak Pan Jezus się narodził, to przedtem jeszcze, zanim pasterze przyszli do żłóbka, to tam była defilada wojskowa się odbyła. Tak jakby teraz pod szpitalem położniczym na Inflanckiej, prawda, przemaszerowała defilada z okazji urodzenia się jakiegoś syna, córki pani pułkownikowej. No dobrze, to spróbujmy tą szalę wyrównać i trochę o tej męskości jeszcze powiedzieć. Z jednej strony mówię, że to jest dobra inicjatywa, z drugiej strony od czasu, ja tak widzę to, od czasu pokazania się książki Eldridge'a Dzikie Serce, niektórzy tę książkę czczą ją jak Najświętszy Sakrament, inni mają jej dość i mówią amerykańskie brednie, ale od tego czasu się chyba ruszyło i to sporo się ruszyło. Ja zacznę tę swoją przemowę w ten sposób. Kiedyś, gdy chciałem być piłkarzem, zdobyłem dla komuny niezdobywalną książkę Bobby Moore'a Nowoczesna piłka nożna. I tam było napisane na początku tak. Jeśli masz w tej chwili okazję iść pograć w nogę z chłopakami, jeśli masz okazję pograć w nogę z lepszymi od siebie chłopakami, zostaw tą książkę i idź pograj. Więcej się dowiesz niż z tych moich rozważań. Podobnie chciałbym powiedzieć, jeśli ktoś z panów ma teraz okazję iść po męsku się gdzieś tam zachować, dać komuś pysk albo jakiejś babci zanieść siatki, prawda? Chociaż uwaga, ryzyko. Na rynku Nowego Miasta taka niewidoma pani z laską stuka do usi dookoła. Podszedłem do niej, czy może panią gdzieś zaprowadzić. O, jaki pan miły, tutaj do sklepu na róg. I tak ją prowadzą, ona mówi, widzi pan, młody to już teraz nie pomoże. Młody nie pomoże, tylko stary staremu pomoże. Tak mnie podsumowała, że teraz się boję pomagać ludziom. Więc jeśli, bo boję się, już trochę zauważyłem, że robią się w kościele tacy specjaliści od teorii męskości. Oni już zaliczyli 724 sympozja naukowe, przeczytali wszystkie książki Eldridge'a, nawet te, których on nie napisał. I są w każdej chwili gotowi udzielić wywiadu. Natomiast mężczyzną się staje człowiek przez przebywanie z mężczyznami i naśladowanie ich. Zwróćcie uwagę, co powiedział Jezus do uczniów. Jak oni zapytali, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. Poszli, zobaczyli i od tego czasu pozostali u Niego. Byli z Nim. Bardzo wielu rzeczy nauczyliśmy się przez naśladowanie rodziców, nieraz brata, nieraz tam kogoś innego. Najczęściej rodziców i rodzinę, bo z nimi najwięcej przebywamy. Przez naśladowanie. I nauczyliśmy się rzeczy dobrych i złych. Dlatego teraz trzeba korygować te złe wzory i ćwiczyć się, po prostu się ćwiczyć, mieć zajęcia praktyczne z wchodzenia w taką piękną męskość, o jakiej mówi nam Biblia. Więc witam serdecznie wszystkich panów i witam serdecznie wszystkie panie. Pozdrawiam was gorąco, ja nie postradałem zmysły. MP3 pracują, panowie. Powiedziała tak, idź nagraj tego Pawlukiewicza, nie słuchaj go, tylko go nagraj, przyniesiesz do domu, posłuchamy razem, wyjaśnię ci pewne trudne fragmenty. I potem potniemy, pokopiujemy i będziesz sobie już korzystał. Także witam wszystkie panie serdecznie obecne duchem na sali, czy raczej wolą swoją. I oczywiście zajrzymy do Biblii, bo Biblia jest najwspanialszym wzorcem z czego wszystkiego, cokolwiek istnieje. Proszę zwrócić uwagę, to pan Jacek Kulikowski odkrył albo skądś to wziął, że w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju jest napisane, Pan Bóg mówi do Adama i Ewy, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Pan Bóg to mówi do nich obojga, ale to nie znaczy, że mówi to samo do Adama i do Ewy. Bo w akcie seksualnym, jak wiecie, w akcie poczęcia różna jest rola pani, różna pana. To nie jest tak, że wieczorem małżonkowie siadają i mówią, kto kogo dzisiaj zapłodnia? Ty masz ochotę? Nie, to weź może ty mnie zapłodni. Nie, bo wiadomo, że tu jest plemniczek, tam jest jajeczko, tam się wszystko to dodaje, wilgoć jest, ciepło jest i się zaczyna życie. I podobnie, jeśli Pan Bóg mówi, niech człowiek panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zewnętrznymi zwierzętami pełzającymi po ziemi, to inaczej ma na myśli, że ma to robić Ewa, a inaczej ma robić Adam. Ponieważ F oficjalnie nie ma na tej sali, dlatego przejdźmy do Adama. Co Pan Bóg każe robić Adamowi? Masz wykopać rów. Masz tu łopatę, co tam jeszcze ci potrzeba. Idź, bo stąd dotąd trzeba wykopać rów, bo ta woda wtedy spłynie i będzie się lepiej mieszkało tutaj. Czyli Adam dostaje misję przerobienia, udoskonalenia świata. Świat jest dobry, świat jest piękny, świat jest jakąś pełnią, ale Pan Bóg zostawił jeszcze taki ostatni akcencik dla człowieka. Znaczy akcencik, te wszystkie lotniska, wszystkie drogi, samochody, pociągi, samoloty, to jest to udoskonalenie świata przez człowieka. I dlatego Adam dostaje konkretną robotę, ma konkretną pracę udoskonalać, czynić ziemię jeszcze piękniejszą. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz każe mu ponazywać wszystkie zwierzęta, które stworzył. Dla Żydów nazwanie zwierzęcia to nie było tylko tak, że ktoś z was ma psa, to go nazwał Azor albo jakiś tam inny kotuś. No psa, kotuś to nie było, się z schizofrenii dostał. Ale to nie taka nazwa. Nazwa to było, trzeba odczytać istotę danego bytu, co to jest za byt i nazwać go właśnie według tego odczytania istoty. Poszeregować to wszystko. Adam miał taką robotę. I to wymagało zrozumienia świata. I cały czas mężczyzna dąży do tego, żeby rozumieć, jak to działa. Pamiętacie, panowie? Przyszedł wujek na imieniny z ciocią, przyniesie nam nakręcany samochód. Kurczę, jeszcze mama herbaty nie podała, a samochód był w częściach. Bo ty żeś kombinował, jak to działa, kurczę, jak to działa. I do dziś jest tak, że my, jak to działa, jak to sklasyfikować, jak to zmierzyć, jak to zważyć. Psuliśmy zabawki, kiedyś dwóch chłopaków się pokłóciło, czy siostra dostała misia w środku z trocinami, czy z gąbką. No i łeb mu rżnęli i stwierdzili, że z trocinami. Dziecko było załamane, w ogóle rodzice, co byście zrobili, no jej prezent taki ukochany. A chłopaki się uparli, że wpadanie kontaktu, palce do kontaktu naszym, nazwać to wszystko po imieniu, wyciągnąć istotę i określić terminem. Nieraz są to trudne terminy, jak pamiętacie, jak facet wrócił do domu, a żona mówi, piłeś, nie piłem, piłeś, nie piłem, piłeś, nie piłem, to powiedz Gibraltar, piłem. Się ostatnio z Bałtoczyka spotkał. Więc są różne nazwy, których nawet nieraz ktoś nie może wypowiedzieć. Dostaliśmy od Boga władzę. Dostaliśmy od Boga władzę. I szatan nas jej bardzo mocno nadwyrężył, ale chciałem zwrócić uwagę na najpiękniejszego mężczyznę na świecie. Takiego, którego już... Tu będzie lepiej? Zrozumieć świat. Dlaczego to nie działa? Dobra. Dobra. Coś się dzieje. Nie, on ja może bym dotrzymał. Raz. Ale on jest głośniejszy? No dobra, to trzymam. A jak ojcowie są dumni, którzy mają takich synków, analizatorów, jeden pan opowiada pro księdza, mój synek z drugim kumplem, jak rzucili łańcuch na druty wysokiego napięcia, to taki łuk zrobili, że w całym powiecie wywaliło światło. Chodź na do tatusia, no dumny jestem w siebie. Ja mówię, niech teraz wywali w województwie. No postara się. Ale myśmy też rozrabiali, byliśmy dumni, żeśmy coś tam osiągnęli. Proszę zwrócić uwagę na Jezusa. Jezus jest przepiękny. Jezus ma cały czas kontrolę nad sytuacją. Zwróćcie uwagę, że Jezus się znajdował w różnych opałach, a nigdy nie powiedział, a to ci kłopot, no, ale się narobiło. No i co my teraz zrobimy? Macie jakieś pomysły? trzeba by się zastanowić, czekajcie, no załóżmy, Jezus mówi, idziemy tam, stamtąd wracamy, tam płyniemy, wyjdźcie tam, przyjdźcie jutro, spotkacie człowieka, to jest ciało moje. On zawsze wie i to jest rola faceta niesamowita, żeby po rozeznaniu świata, po rozeznaniu orientacji w świecie, żeby umiał właśnie tak prowadzić ten swój okręt, daj Boże niewojenny, po morzach wspólnej rodzinnego życia. Mówili o Jezusie, kiedy nauczał, on uczy jak ten, który ma władzę. Mnie to zawsze dziwiło, żeby mówili, że on pięknie nauczał, że on rozsądnie nauczał, że obrazowo nauczał. On nauczał jak ten, kto ma władzę. Ja to przeżywałem, kiedy pracowałem w kurii warszawskiej. Mieliśmy organizować Boże Ciało, procesje związane z papieżem i często do kurii przyjeżdżali ci oficerowie BOR-u, oficerowie garnizonu warszawskiego, czy tam muzycy wojskowi, straż miejska, policja, wszystko, mundury tutaj. No i siadaliśmy przy stole i ja wyciągałem plan, tutaj plan ołtarza. Panie pułkowniku, czy mogłoby wojsko stać tak tutaj trochę lekkim półkolem? Nie, proszę księdza, nie da się. Nie, półkolem nie da się. Musimy stać w szeregu. No to trudno, co będę się modlił. Przepraszam pani, do pani ze straży miejskiej, czy kabiny to i to? I można by podciągnąć tutaj aż dobrze. Nie, to nie podciągniemy, bo tam nie będzie dobrze ustawione, to wszystko jest nie krzywo. Przychodził na te spotkania taki starszy ksiądz prałat w rogowych okularach, w płaszczu ortalionowym ze starą, wytartą teczką. Mówił wszystkim szczęść Boże, witał się ładnie, siadał, patrzył na ten plan i mówił, panie pułkowniku, a nie dałoby rady tego wojska postawić troszeczkę tak zza kolu? Oczywiście. Oczywiście. A do pani prośba, czy te kabiny to i muszą tu stać, bo one tu psują nam zupełnie widok. Nie, będą przestawione, proszę się nie martwić. Kurczę, ja mówię to samo, takim samym językiem, taką samą tonacją. Wiecie co, panowie, prawdziwy facet, przepraszam, że tego nie rozgryzłem, może nie ma teorii. Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi, on oddycha tylko i patrzy się. Trzeba mieć takie coś. Prowadziłem rekolekcję na Sadywie w Warszawie i to już było z 15 lat temu. I trochę mi się młodzież zaczęła wysuwać spod panowania, że tak powiem, spod kontroli i zaczynają gadać, śmiać się z tyłu, więc ja tak fajny ksiądz, jestem taki młodzieżowy, nie, równiacha. No słuchajcie, tam tyły, nie gadać, tyły gadają. No więc ja mówię, dobra, to zaśpiewamy piosenkę, bo jesteście zmęczeni, wziąłem gitarę, pan kiedyś stanął nad brzegiem, tralalala, no tyły, jak tam, gadają. No to się trochę wkurzyłem, powiedziałem, proszę panów, proszę skończyć te rozmowy i nie chcą słuchać. Gadają. Wyszedł z zakrystii jeden ksiądz, tych starszy ode mnie, podszedł do mikrofonu, powiedział, Piotr, daj mi mikrofon. Droga młodzieży, prosiłbym o ciszę. I zrobiło się takie coś. Co to jest to takie, co ja nazywam tak wywoławczo? Na pewno jest to zgoda nawet na śmierć. Eldridge pisze, że najbardziej niebezpieczni żołnierze to są ci, którzy się zgodzili na śmierć. Pamiętacie, jak gladiator, dobrze, wysyła swoich żołnierzy na wojnę i mówi, teraz będziecie walczyć ostro. Gdyby w czasie walki, gdyby się okazało, że jesteście w takim zielonym ogrodzie, to drobiazg, nie martwcie się, to znaczy, że zostaliście zabici. Nie zauważyliście tego, jak bohaterka filmu inni. Najbardziej niebezpieczni żołnierze to są ci, którzy są narażeni na pogodzili się ze śmiercią. A jeszcze jedno, tak skoro jestem przy wojsku, podobało mi się powiedzenie, w okopach nie ma niewierzących. W okopach nie ma niewierzących. Na tyle się znamy, na ile się sprawdzamy. Proszę państwa, proszę panów, wasza męskość, moja męskość na tyle jest nam znana, na ile została sprawdzona. Jak teraz te takie wojenne tam z nad Krymu płynęły wiadomości, niestety jeszcze tam płyną, to człowiek się tak zastanawia, gdyby wybuchła wojna. Ja nie wiem, jak bym się zachował, jakby mi ruski żołnierz przystawił pistolet do głowy i powiedział, powiedz, że Pan Jezus to jest małpka. Nigdy tego nie sprawdzałem i nie miałem gdzie, ale pewne rzeczy sprawdzałem. I nawet nieraz człowiek jest zaskoczony, nieraz in plus, nieraz in minus. Na tyle jesteśmy sprawdzeni, na ile byliśmy doświadczeni. No więc ta pewność siebie, takie zdecydowanie, to co poznanie świata, wydawanie poleceń, koordynacja z życia rodzinnego czy tam jakiegoś społecznego, to wszystko jest, dostał człowiek, dostał mężczyzna od Boga w darze. Ja nieraz widzę w kawiarniach, jak tą taką funkcję ochroniarską pełnią mężczyźni. Jak siadają w kącie kawiarni, chłopak przychodzi z dziewczyną do kawiarni, jak siadają, to ona chce usiąść raczej tak, żeby plecami do całej kawiarni, a przed oczami mieć tylko jego. On natomiast twarzą, tyłem do rogu, twarzą do kawiarni i tak, kto tam ubrania się kręci, kto to za facet przyszedł, o, jaka ładna dziewczyna. Taki generalnie rzut okiem na perspektywę i cały czas tak tutaj. Orientację w terenie mamy świetną, znaczy różnie, ale to jest też od Pana Boga dar. Dlaczego? Pismo Święte mówi, to ksiądz Adam Szustak zauważył, że w Księdze Pieśni nad Pieśniami jest taki fragment, kiedy kobieta mówi do swoich koleżanek: przyprowadźcie mi to ukochanego. Ale jakiego chce ona ukochanego? Jak gazele i jelenia. Co te zwierzęta oznaczały w tamtych czasach? Gazela jest zwierzę o przenikliwym wzroku. Gazele miały taki system, nie wiem, czy pewnie jeszcze mają, że jak się pasły, to one tą trawę tam gryzły, a jedna gazela stała na czatach, tak jak w szkole, czy dyrektor nie idzie, nie? I jak widziała, że się skradał jakiś wilk, czy jakiś tygrys, to tam dawała znak i wszystkie fru poszły. I ona chce, ta kobieta chce, żeby jej mąż był taki. A drugi jeleń, był uważany w Izraelu za pogromcę zwierząt pełzających, czyli rozwalał kopytami, jak widział tego węża, to nie pytał: stój, bo strzelam, tylko od razu mu łeb urywał jednym kopnięciem kopyta. I ona chce takiego mężczyznę. Tego kobiety od nas chcą. Żebyś był jak gazela, żebyś wyczuł szybko zagrożenie, żebyś wyczuł, że z naszym synem, słuchaj, coś się dzieje z naszym synem. On gdzieś odpływa myślami, on ma jakieś dziwne książki, on ma jakieś dziwne teksty w internecie wyszukiwał. I żeby, jeśli wejdzie, że to jest sprawa złego ducha, żeby tego złego ducha odpowiednio potraktował. Przyprowadźcie mi ukochanego. Więc powtórzę, bo to są cztery elementy. Tego, co kopie rów, tego, co nazywa rzeczy, tego, który ma przenikliwy wzrok i tego, który jest pogromcą drapieżników. To jest ideał, o ile można powiedzieć, kobiety. Pamiętacie, jak pan Polikowski mówił, że są to dla nas rzeczy nie do zrozumienia, kiedy mężczyzna z kobietą w hotelu są na 11 piętrze i idą do łóżka, żeby się kochać, i ona mówi: zasłoń zasłony. On mówi: co, jesteśmy na 11 piętrze, zasłoń zasłony. Bo ja muszę mieć poczucie bezpieczeństwa i trzeba te zasłony zasłonić, nie dyskutować. Każdy facet, który sobie uświadomi, może powiem tak, księga Pisma Świętego jest księgą wojenną. Zaczyna się wojna w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, trwa do końca. Kto nie zrozumie, że księga biblijna jest księgą wojenną, nie zrozumie nigdy Biblii, nie zrozumie psalmów, nie zrozumie Ewangelii. Jezus, kiedy się rodzi, od razu wchodzi w konflikt z siłami ciemności. Nie wraca do Betlejem, uciekają do Egiptu, jemu grozi śmierć. Jemu groziła śmierć już, kiedy był w łonie Maryi, bo gdyby Józef nie uwierzył, że Maryja jest czysta, tylko doniósł na nią, że go zdradziła, groziłaby jej śmierć. Więc to jest sensacyjny scenariusz, cała Biblia. Kiedyś byłem u sióstr zakonnych, takie bardzo pobożne siostry, miały takie brewiarze, już dzisiaj takich brewiarzy się raczej nie używał, i mniejsze od normalnego brewiarza i taki skrót, żeby się w jednej książce wszystko zmieściło. I siostry zapytały, czy pomodlę się z nimi. Ja powiedziałem: bardzo chętnie, ale nie mam brewiarza. To ksiądz weźmie nasz, pożyczyłem mi brewiarz. Otworzyłem i tam było Pismo Święte poskreślane ołówkiem. Pobożne siostry zakonne nie mogły się modlić: podeprzy głowy przeciwników moich, prawda? Czy ześli jakieś tam paskudstwa na moich wrogów, więc sobie powykreślały. Ludzie wrażliwi tak nieraz się nie mogą z Biblią zgodzić. Ona jest tak upiększona. W Piśmie Świętym jest napisane, w Apokalipsie, jakbym tu znalazł, to będzie napisane: bądź zimny albo gorący, bo cię wypluję. W oryginale: bo cię wyżygam. Tak Pan Bóg do nas mówi. Bądź zimny albo gorący, bo cię wyżygam. Jeremiasz mówi w Piśmie Świętym, w Księdze Jeremiasza: uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Nie, zgwałciłeś. Zgwałciłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się zgwałcić. Tylko to już by było dla takich sióstr, w ogóle nie, może by wyznanie zmieniły. Kiedyś jeden starszy pan, taki wiecie, siwiutki, taki w parafii, w koszulce flanelowej wyprasowanej, w puloverku, czytał list świętego Pawła i powiedział, i tam było napisane: nie osiądą Królestwa Niebieskiego mężczyźni współżyjący ze sobą. On doszedł do tego momentu: nie osiągną Królestwa Bożego mężczyźni, zaczerwienił się i powiedział, współpracujący ze sobą. Więc ja nie jestem biblistą, bardzo tego żałuję, ale w Piśmie Świętym Pan Bóg rozmawia z nami po męsku. Pan Bóg rozmawia z nami po męsku. I księga w Biblii jest księgą wojenną. I tak ją trzeba rozumieć, właśnie psalmy złorzeczące, te psalmy to złorzeczy siły światłości przeciwko siłom ciemności. Proszę zwrócić uwagę, że Adam, pierwszy mężczyzna, od razu się skompromitował jako ten jeleń, bo nie wyczuł, że demona trzeba zabić. Gdzie stał Adam, kiedy szatan kusił Ewę? Tuż obok, przeczytajcie. Tuż obok i szatan mu załatwiał jego kobietę, wciągał ją w grzech, w śmierć, w kłamstwo, a Adaś stał i się patrzył. No właśnie. Pewnie miał ochotę zapytać Ewę, co teraz zrobimy? Masz jakieś pomysły? Chcę powiedzieć, że uczestnictwo w wojnie, proszę Państwa, świadomość, że to, co się wokół mnie dzieje, to nie jest to jakiś los zły, aż mi nie układa, ale mam niefarta ostatnio, ale coś tego. To są normalne demony. Normalne demony, które wśród nas operują i mają program na najbliższe lata do zniszczenia naszego chrześcijaństwa i naszego życia. I dlatego ja chcę powiedzieć, na nas mocniej zadziała motywacja taka wojenna. Jeśli ja zgubię 100 zł, jeśli ktoś z was by zgubił 100, no to szkoda, no kurczę, 100. Ale jak powiedzieli, ty, nie zgubiłeś, on ci gwiznął. Co? Energia poszukiwania 100 wzrasta dwukrotnie. My Polacy mamy taki talent, kiedyś robiono takie psychologiczne ćwiczenie. Dwóch facetów, coś tam grało o 100 zł. I jeden wygrał. I poszedł sobie, wziął 100. A oni mówią do tego drugiego, ty, jak chcesz, to dogonimy go i zabierzemy mu tą 100. A ty, ale ci nie oddamy, weźmiemy sobie. A ty jeszcze nam dopłacisz 20 zł. Dobra, dogońcie go. Więc chcę powiedzieć, że to, że cię dziewczyna rzuciła, to, że twój ojciec może jest alkoholikiem, to ten skubany demon zrobił. I wtedy wywołuje się wojnę. Oczywiście jeszcze powiem parę zasad tego wojowania, ale to działa naprawdę ostrzej. W tym kawale przychodzi facet do knajpy, mówi, byłem tu wczoraj, do barmana byłem. Był pan. Przepiłem 100 zł? Przepiłem. No dobrze, myślałem, że zgubiłem. Więc to jest osobowa walka, to jest osobowe starcie się. Dlaczego o tym mówię? Bo jak się zaciągniesz do Armii Niebieskiej, ze swoimi przyjaciółmi, kumplami i stworzycie taki dobry oddział Bożej Gwardii, to sobie będziesz mógł łatwiej poradzić z pewnymi problemami, z którymi sobie może od lat nie poradzisz. Co to znaczy? Pamiętacie klasykę polskiego filmu W niebo wzięci, jak Himmelsbach mówi do Maklakiewicza, ty wiesz, co to znaczy kolega z wojska? Ty wiesz, co to znaczy kolega z wojska? Kolega z wojska. Panowie, wy nie pamiętacie tych czasów. Za komuny ludzie w wieku lat 19 robili wszystko, żeby nie pójść do woja. Truli się, nie spali przed komisją po 5 godzin, żeby był wyczerpany organizm. No, łapówy dawali. Ale jak już wzięli ich do wojska, to potem wspominali przy gorzałce tylko jedno. Wojo. Pamiętasz wtedy? Coś mnie wyciągał z tego działo dołu. Kobieta przychodziła, nie pijcie już, bo oni płakali sobie przy tym, z ćwiczenia wspominali. To była ich największa frajda, wojsko. Otóż jeśli będziesz w tej Armii Bożej czynnie zatrudniony i będziesz jej doświadczał, możesz, powtarzam, poradzić sobie z problemami, z którymi sobie od lat może nie poradzisz. Ja zadam wam zadanie biblijne, proszę na głos nie mówić, ale kto z was rozpozna. W Biblii jest taka sytuacja, że jest sobie facet, który ma piękną żonę, nie współżył z nią już ładnych parę tygodni, jest od tej żony parę kroków, jest wstawiony, alkohol działa zawsze podniecająco, namawia go król, idź do żony i współżyj z nią, no po prostu no wszystko jest za tym, że będzie gorąca noc. A on mówi, nie pójdę. I kładzie się na ziemi i śpi. Wiecie, o kim mówię? O Dawidzie i Uriaszu. Kurczę, to była jego żona, prawowierna żona z urzędu. To była piękna kobieta, to on był wstawiony, dawno nie współżyli, dom jest blisko. Jeszcze król daje mu żarcie i picie, zanieś to żonie i bawcie się do rana. A on mówi, moi kumple leżą teraz gdzieś tam na kartonach, nie, kartonów nie było, leżą na jakichś tam derkach pod gołym niebem i ja nie pójdę w imię solidarności z nimi, w imię solidarności z nimi. Może problemy masturbacji, pornografii rozwiążesz nie wizytą pani psycholog. Oczywiście, jeśli ta wizyta jest dobra, to się godna pochwały. Ale że wstaniesz i powiesz, kurka, nie pozwolę więcej na to. Nie pozwolę więcej na to. I z kumplami, czy z kimś tam podejmiesz modlitwę, jakieś wyrzeczenie w tej intencji, po to, żeby pokonać demona, pokonać strach, który on nam przynosi. Ale oczywiście chcę też powiedzieć, że prawdziwy mężczyzna i prawdziwy wojownik to nie jest jakaś osoba idealna, bezbłędna. To jest człowiek, który popełnia błędy, który ma słabości, który upada. To, co powiedział Sylwester Stallone, to znaczy Rocky w czwartej części, kiedy syn do niego mówi, tato, jesteś stary, nie gódź się na walkę bokserską, przegrasz ją, skompromitujesz się. dostaniesz ostro po głowie. A on to odpowiada coś takiego. Dostanę ostro po głowie. Ale dobry sportowiec i dobry bokser to jest nie tylko ten, co wali, ale umie przyjąć na siebie i stać jeszcze na nogach. Więc nie musimy, nie zawsze będziemy w ataku. Największe armie świata się cofały i popełniamy błędy. Szatan, jeśli się staniemy dla niego niebezpieczni, szczególnie jeśli się zacznie nami interesować i troszczyć, żeby nam się nie powodziło jakoś w życiu. Jest taka historyjka, którą dzieciom nieraz opowiadam nam przy świętej. Może ktoś z was ją przeżywa w swoim życiu egzystencjalnie. Szedł zły człowiek i położył na trzy palmy rosły i położył na jedną palmę kamień. I poszedł na hen daleko. Za 3 lata wracał, palmy rosły, a najbardziej wyrosła ta z kamieniem. Bo najbardziej się siłowała, mocowała i wyrosła najwyżej. Podobnie pamiętam, jak byłem takim chłopaczkiem 7-8-letnim i szliśmy na WF z chłopakami. No dynamit, energia po prostu taka, że teraz to można pomarzyć. I nauczyciel WF-u mówił, chłopaki, poszerzamy salę gimnastyczną. Ścianę was ośmiu pchatą. I myśmy siłowali się ze ścianą, żeby przesunąć ją. Oczywiście wiedzieliśmy, że to jest głupi żart. Ściana stała w miejscu, ale nasze mięśnie się rozwijały. Każdy człowiek i każdy z panów tu na sali obecnych ma problem taki centralny swój. Nie wiem, jaki to jest problem centralny, ale jest. I może nie będzie ci nawet zabrany do końca życia, żebyś zmagając się z tym problemem rósł w siłę. Dlatego Pan Bóg nie pozwolił wyciąć chwastu za wcześnie. Pan Bóg zresztą nasze błędy, nasze potknięcia, nasze jakieś niezrozumienia potrafi zamienić w dobro. Pan Bóg potrafi błąd zamienić w dobro. Pan Bóg największą zbrodnię świata, nie było większej zbrodni świata jak ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, zamienił w największe dobro świata, zbawczy czyn Mesjasza. A propos tego przemieniania błędów w dobro u Dominikanów, że ich sypnę, jeden z Dominikanów odprawiał mszę świętą, było kazanie o Kainie i Ablu. Przepraszam, ten mikrofon cieka. Kainie i Ablu. Jemu się pokieroszowało to wszystko i zaczął od razu na początku kazania, że ten Abel zabił Kaina. I ten biedny Kain, ta twarz oprawcy tego kabla i ten Kain i Abel taki dobry, zły, i przyszedł do zakrystii, ojcowie mówią, coś ty gadał tam na tym bonie. On mówi, Jezu, rzeczywiście, pomyliłem się. I w tym momencie wchodzi facet do zakrystii, mówi, ojcze, do tego celebransa. Ojciec nawrócił mnie tym kazaniem. Ja wiele zrozumiałem. Ja muszę czytać Biblię, ja muszę zgłębiać ducha Kościoła, ja muszę czytać teksty natchnione. Ja całe życie myślałem, że to Kain zabił Abla. Kurczę. Jestem ignorantem, no, jestem zupełnie noga i idę czytać Biblię. Więc oni, niech Pan idzie czytać Biblię, już go nie wyprowadzać z błędu. Panowie, wielu z nas wydaje się, że mamy mało siły fizycznej, mało siły duchowej, mało siły psychicznej. I rzeczywiście nieraz tak bywa. Już nie będę to na sympozjach się ciągle mówi, ta rola ojca, który nie nadał imienia, ta nadrola mamy, która jest we wszystkim i wszystkim rządzi. I rzeczywiście odejście ojca z rodziny, no to są karygodne rzeczy, które się teraz dzieją i wielu z nas nie dostało tego męskiego imienia. Co robić? No są w zasadzie dwie drogi. Jedna to udawać faceta. To ci wszyscy specjaliści, którzy leżą na wersalkach przed telewizorami z puszką piwa i komentują cały świat. Putina bym zdjął, Janukowicza bym przywrócił, a rakietkę bym wysłał Amerykanom. I Amerykanie nie wiedzą, że na Sadybie, włoska 16 mieszkania 4, leży dowódca w sił zbrojnych całego kontynentu. Oni dupki myślą, tam Pentagon, Ruscy. Tu leży, tu. O 7 rano widzę tych facetów. Gazeta z tyłu wystaje, grzebień z drugiej strony. Kombinują generalnie, żeby jakąś flachę zmontować. Oglądasz wczoraj dziennik? Nie, no wiesz, mnie to wnerwia, przecież to się w ogóle nie orientują w tych działaniach wojennych. I tutaj taki tylko na satelitę puścić. Ale więc właśnie albo udajemy, albo blefujemy. Ja uwielbiam. Facet, co robi facet, kiedy staje naprzeciwko zadania, które przerasta jego siły? Udaje, że to zadanie jest głupie. Jedno wyjście, to zadanie jest głupie. Jakiś entuzjazm pokazywać, faceci, ta pogarda dla... Wiecie, o co chodzi? Idziesz cały rajd boiskiem z piłeczką, bierzesz zamach i tak przypierniczyłeś w poprzeczkę, że mało się bramka nie rozpadła. Inny by powiedział, o Jezu, o Boże, ojej, a co powie blagier? Nic nie powie. On mógł rozwalić kulę ziemską, ale jeszcze ziemi darował. Apokalipsa nie nastąpi po jego strzale. Czy jak się spotyka dwóch chłopaków przed szkołą, przed pracą, przed uczelnią i jeden sobie kupił nową kurtkę. Jak reagują kobiety? Beata, jaką masz kurtkę, cudownie w niej wyglądasz, ale niech cię uściskam, ślicznie w niej wyglądasz. Facet kupi kurtę, spotka kumpla, niezła kurtała. Obróć się. Ile dałeś? 600. Widziałem takie po 300. Już gość jest załatwiony. 3 strzały, 1 w kolano, to już jest załatwiony. Pogarda, pogarda dla siły. Tak jak ja mówię paniom, pochwalcie swoich facetów za to, że jeżdżą dobrze samochodem, że 30 lat jeździ twój mąż i nie miał wypadku. I przyjdź do niego, powiedz, niech cię uściskam, kubico mój kochany. Co oczywiście powie facet? Się jeździ. Żebym miał Porsche, to bym ci pokazał, jak się wychodzi z zakrętu, ale niestety. Więc albo robię sobie formację siły, albo postanawiam pozostać na tym poziomie udawania i to jest blagier, który się zawsze zdemaskuje, kiedy będzie sytuacja trudna. Cudu nie ma. Jeśli ktoś pompuje się pustką, to w chwili próby ta pustka zatriumfuje nad nim. Tacy faceci niekiedy, którzy blegują, udają siłę, próbują w swoim otoczeniu wprowadzić taką atmosferę właśnie super pracy, jakichś wielkich ciężarów, jakiegoś wielkiego kataklizmu. Jest ciężko, jest źle, trzeba pracować. Mieliśmy takiego księdza prymata, uroczy człowiek, ale zawsze po obiedzie sobie szedł do fotela takiego pospać trochę po obiedzie. I zasypiał. Jak księża go już budzili, bo kancelarię trzeba otwierać o 15, księży bracie, już stałem. Och Jezu, jaki młyn, ale młyn, o kurde, jaki młyn, ale ua, ha, ha. Już wszyscy byliśmy zorganizowani, prawda? I to, co pan Polikowski powie, właśnie ci ludzie, którzy udają siłę, udają męskość, zaliczając panienki, szprycując się czymś, kiedy się z nimi rozmawia, na wszystko mają wytłumaczenie. Pan Jacek Polikowski mówi, nie ma takiego świństwa, do którego facet nie dorobi ideologii. I taka biedna żona, facet ją zagoni do rogu w kuchni, powie, jest tak? Ona mówi, no jest. A tak jest? No tak. Czyli jest tak, nie? No, no tak. Czyli wynika to, tak. Czyli jesteś głupia. A ona wie, że gdzieś między tymi palcami jest zły wątek, złe ogniwo, tylko nie może go wytropić, bo on tak sprytnie to przedstawia. A propos właśnie takiego ludzi, którzy udają facetów, mądrych, silnych, a tak naprawdę są dziećmi, tylko tupnąć, a się przestraszą, to byłem kiedyś u pewnych sióstr zakonnych i siostry miały kapelana. I ja byłem tydzień w tym zakonie, więc z kapelanem we dwóch jedliśmy posiłki w takim specjalnym małym pokoiku dla gości. No i ten kapelan, no nie wiem po co on to robił, ale delikatnie mówiąc nie za bardzo lubił te siostry. I tak przy każdym posiłku to mi krótką, zaoczną ocenę taką przedstawiał tutaj pewnych postaci. Ja tak jeden dzień słuchałem, drugi dzień słuchałem. A może tak lubił te siostry i tak chciał mnie od nich odciągnąć, bo żeśmy żyli w dobrej komunitywie braterskiej. No ale kiedyś postanowiłem dość. Jesteś facet, to broń. Tych, których oczerniają. I mówię, nie, dzisiaj przy obiedzie mu nie przepuszczę. Dzisiaj obiedzie mu nie przepuszczę. Będę bronił sióstr. Jej dobrego imienia. No i siadamy do obiadu. On zaczyna, że to jest siostra, że ta zupa, taka, tego. A ja mówię, księże, ale postawmy sprawę po męsku szczerze. Dziewczyny są po studiach. Niektóre z Warszawy. 6 rano już do chlewu lecą, bo mają oborę, chlew, świnie. No, no trzeba przyznać z tymi wiadrami. No, my jeszcze sobie śpimy, a one już zasuwają. A on tak na mnie popatrzył, mówi, że chodzą do chlewu rano. A po co chodzą do chlewu? Budzą świnie. A świnia musi spać i mieć święty spokój, bo nie tyje. Te świnie są znerwicowane. Czy ksiądz je widział? Poddałem się, wycofałem się na z góry upatrzone pozycje. On z tymi świniami to coś w tym zgromadzeniu było, bo kiedy w Otwocku chorowałem na zapalenie płuc, przepisano mi zastrzyki i zadzwoniłeś za tydzień siostry z tego zgromadzenia. Proszę księże Piotrze, ksiądz podobno chorował na zapalenie płuc, tak. A zostało księdzu trochę antybiotyku? Ja mówię, no to która siostra potrzebuje, to niech sobie weźmie. To przyjdzie nowicjuszka, zabrała. Ja mówię, no to wyzdrowiała pacjentka? Tak, to nasza świnia, bo myśmy chorą świnię, mieliśmy księdza antybiotyki i ją jeszcze uratowały. I jeszcze jeden przykład pana Polikowskiego. Spotyka się dwóch facetów. Jeden właśnie opuścił żonę i związał się z kochanką. I ten drugi jego przyjaciel mówi, ty zostaw tą kochankę, wracaj do żony. A on mówi, jeden raz kobietę opuściłem. Widziałem jak cierpi. Drugi raz tego nie zrobię. Mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Drodzy państwo, drodzy panowie, Wiecie, od czego się zaczyna bycie mężczyzną? Od tego, że nie popuścisz sprzedawcy, który cię chce oszukać na 10 groszy w sklepie. Że będziesz się, nie będziesz się bał. Ja podziwiam chłopaków, którzy chodzili, jak byłem w Rzymie, po sklepach i po włosku, łamaną włoszczyzną tam z polskim przemieszanym, poproszę te spodnie, nie, te za 3 cm za długie, poproszę inny odcień. Ja już mówię, ty, co ty te spodnie wybierasz? Ja żadnych spodni nie kupuję, mam ćwiczenia z języka włoskiego, ze sprzedawcą w sklepie odzieżowym. I oni się szybciej uczyli niż ci, którzy chcieli wykuć wszystko według formułek podanych w podręczniku. Więc tego się nie bać. Nie bać się siadać w pierwszym rzędzie, nie bać się odbierać telefonów, nie bać się dzwonić. Pamiętajcie, spychy duma i spychy nieśmiałość. To powiedzenie zawsze mnie jakoś stawia na nogi. Spychy duma i spychy nieśmiałość. Ci, którzy siedzą po kątach, to znaczy do was tego nie mówię teraz, bo nie ma innego wyjścia. Ale to nie znaczy, że tak ktoś się chowa, to może być pycha. Oni wszyscy tutaj, a ja z tyłu na ostatnim miejscu. Pycha polega na tym, że do różnych czasowników dodajemy naj, czy przymiotników dodajemy naj. Jeden jest najbogatszy, drugi jest najbiedniejszy, jeden jest taki naj, drugi jest najbardziej przeciętny, który jest najbardziej głośny, najbardziej cichy. Jedna pani dorwała jakiegoś proboszcza w Ursusie, który szedł i mówi, księże proboszczu, co takiego? Byłam u lekarza, no i co? Mam najwyższy cukier na osiedlu. Jestem w czymś naj. Otóż tamci ludzie też chcą być znaj i sobie szukają właśnie dziedziny, w której są naj. Powiedziałem, żeby stać się mężczyzną, trzeba przebywać jak najwięcej z dobrymi mężczyznami i naśladować, chodzić, uczyć się od nich postawy. To jest oczywiście trudne, ale pamiętajcie, jakiś trener, jakiś kumpel, zapisać się na rejs po morzu, gdzieś tam jakaś wspinaczka. Proszę, powtarzam, nie siedzieć w domu z kolejnym tłumaczeniem książki o męskości, tylko jak najwięcej myśleć o takich rzeczach, sprawach praktycznych. Chociaż są oczywiście ludzie, którym to łatwiej będzie szło z natury, a są tacy, którzy się do końca życia jakoś nie przełamią do takiej spontaniczności, ale to nie znaczy, że nie mogą być odważni, męscy i w krytycznych sytuacjach okazać się bardziej sprawnymi od nas, tutaj specjalistów od mężności. Zwrócić uwagę, nawet kiedy obyczaj nakazuje, że nie zwracamy uwagi, to zwrócimy uwagę. Opowiadano mi, że Jan Paweł II odwiedzał 31 grudnia zawsze jezuitów na Wentynie w Rzymie. Po krótkim nabożeństwie dziękczynnym za cały rok Jan Paweł II witał się z wszystkimi uczestnikami. Podchodzili do niego po kolei ci jezuici. Przyklękali i przedstawiali się. Jezuita z Japonii, misjonarz, podszedł do papieża, przyklęknął, powiedział, jestem misjonarzem z Japonii. A papież powiedział, z Madagaskaru? A on powiedział, tak, z Madagaskaru. I jak odszedł, to wszyscy mówią, ty, coś ty powiedział papieżowi, że z Madagaskaru jesteś? Przecież jesteś z Japonii. W Japonii jest taki zwyczaj, że jeśli osoba tej klasy się pomyli, nie zwraca się jej uwagi. Minął rok, wszyscy, tylko ty, teraz już nie daj pamy, przedstaw się. On mówi, wiem już, co zrobię, powiem papieżowi po japońsku dzień dobry, bo wiem, że papież to zna i mi odpowie. Więc kolejka idzie do papieża, wszyscy jezuici, tak, do niego, wszyscy patrzą, jak ktoś będzie wyglądać, papież tam mało ważny. Jezuita podchodzi i już bierze oddech i w tym momencie generał zakonu mówi, Ojcze Święty, a to jest nasz misjonarz z Indonezji. Otóż trzeba by się już wrócić i powiedzieć, Ojcze Święty, wybacz, że nie, tutaj łamie japońskie zasady, ale właśnie w takich sytuacjach nie wstydzić się zachować niekonwencjonalnie. Jako taki przerywniczek, krótki tekst Jacka Kaczmarskiego, Poczekalnia, to jest właśnie o ludziach, którzy udają, że są silni, że uczą się silności, a tak naprawdę żyją w jakimś wewnętrznym zniewoleniu. Bardzo piękny tekst, Poczekalnia. Nie umiem śpiewać, więc go przeczytam. Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz deszcz i ziąb. Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na ząb, bo nikt nie wie, kiedy człowiek znów napcha ryło. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc rzucamy się do wyjścia na perony, ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom. Uprzejmie wszak ostrzegły nas, by po co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas. Żarcie szybko się skończyło, nuda zagroziła nam, zaczęliśmy drzemać, marzyć i flirtować. Ktoś przygrywał na gitarze, zanucili tu i tam, zaciążyły nam do tyłu nasze głowy. Wtem słyszymy kół stukotu i lokomotywy świst, więc ospale podnosimy się z foteli. Ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, przez megafon powiedzieli. Uwierzyliśmy megafonom. Pomarzyć w cieple, dobra rzecz, po co stać w deszczu na peronie? Zamiast w fotelu miękkim lec, po marzeniach przyszła jednak kolej na dziewczyny oraz łyk, co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu. gdy tymczasem za oknami Enty już się puszył świt i poczuliśmy się wszyscy oszukani. Więc gdy znowu z kół stukoty usłyszeliśmy i świst, w garść się wzięliśmy i dalej, na perony. Lecz zatrzymał nas na progu już znajomy zgrzyty pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom. W końcu nie było nam tak źle. Po co stać w deszczu na peronie, gdzie z wszystkich stron wichura dmie? Uderzyło nas jak gromem. Spojrzeliśmy wreszcie w krąg, a już wiele, wiele świtów przeminęło. I patrzymy w starcze oczy, powstrzymując drżenie rąk, zadziwieni, gdzie się życie nam podziało. Wybiegamy na perony, lecz na torach leży rdza. Semafory hen pod lasem opuszczone. Żaden pociąg nie zabierze już z poczekalni nas. Milczą teraz niepotrzebne megafony. I gorzko się zapatrzyliśmy w zabrane nam dalekie strony. I w duszach przeklinaliśmy tę łatwą wiarę w megafony. No dobry, to jest dobry tekst. Wielu ludzi choruje na chorobę wczoraj i jutro, o której mówiła siostra Manuel Medjugorje. Choroba wczoraj, kiedyś ja byłem pobożny. Kurczę, jak ja byłem ministrantem. Ja na plebanii godzinami siedziałem. Proboszcz mi klucze dał, w ogóle tacę zbierałem. To były czasy. Choroba wczoraj, choroba jutro. Co my mamy? Połowę marca, to już nic nie zrobię w tym roku. Ale od października, kurde, nie poznacie mnie, zobaczycie. Zrzucam papierochy, nie chodzę na dyskoteki, tylko normalnie książka i czytelnia. A najważniejszy jest dzień dzisiejszy. Dla faceta jest najważniejszy dzień dzisiejszy, bo jego siłą moralną jest dokonywanie zwycięstw moralnych w każdej sytuacji. Dokonywanie zwycięstw moralnych w każdej sytuacji. No i może jeszcze podejdźmy do tematu, który was ciekawi. A jak kobieta może wpłynąć na ten rozwój męskości, tej wojowniczości mężczyzny? A jak może zaszkodzić? I chciałem zilustrować fragmentem Księgi Sędziów. No to są teksty sprzed tysięcy lat, a są po prostu genialne. Pamiętacie epizod Debory i Baraka, ale nie tego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo jeszcze go wtedy tam nie było. Debora i Barak postanawiają wyzwolić naród z niewoli wojsk króla Kanaanu. No i Debora zbiera wojsko, jak mu powiedziała, przepraszam, Barak zbiera wojsko, tak jak mu Debora powiedziała. Wprawdzie Barak mówi, ja nie pójdę sam bez ciebie. On mówi, to ja pójdę z tobą, ale chwała będzie ci odjęta, bo przez kobietę będziesz zwyciężysz. I to jest taka wzorowa współpraca mężczyzny i kobiety. Natomiast ciekawsze rzeczy dzieją się z Siserą, z tym szefem wojsk Kanaanu. Debora atakuje, rozbija i Sisera, szef wojska, zwiewa jako singiel od pola walki. I co się dzieje? Sisera uciekał pieszo w kierunku namiotu Jaeli, żony Hebera Kenity, ponieważ pomiędzy Jabinem, królem Hasor, a domem Hebera Kenity panował pokój. Czyli myśli, że biegnie do domu, gdzie go przyjmą życzliwie. A tam jest sama kobieta, Jael. Wychodząc naprzeciw Sisery, rzekła do niego: zatrzymaj się, panie, zatrzymaj się u mnie. Drodzy panowie, ilu facetów zatrzymało się w życiu na kobiecie? Przestali pracować naukowo, przestali pracować społecznie, przestali się coś udzielać, przestali mieć przyjaciół, przestali się rozwijać, przestali czytać. Tylko kobieta powiedziała, zatrzymaj się. Dwa razy jest to powiedziane. I co dalej? Nie bój się niczego. Jak kobieta facetowi mówi, nie bój się niczego, to uważajcie, będziemy niedługo świadkami wielkiej katastrofy. Ona tak jak do dziecka, nie bój się niczego, nic ci się nie stanie. Co dalej mówi? Zatrzymał się więc u niej pod namiotem. Pod namiotem. Pod namiotem to jest moja strefa, to jest mój świat. On wszedł w jej świat i zatrzymał się w jej świecie. Panowie, ilu z was może powiedzieć, kurczę, jak nie miałem tej dziewczyny, ile miałem czasu, ile ja rzeczy robiłem, ile ja się tam jeszcze podszkoliłem, podjechałem, załatwiłem, a teraz na nic nie mam czasu. Ciągle ćwierkamy przez telefon albo przez maila, albo przez czat i jesteśmy w jej świecie. Cały czas jesteśmy w jej świecie, bo to jest jej namiot. A ona nakryła go kocem. Ciepełko, proszę państwa, ciepełko. Pamiętam taki okrzyk w Dolinie Chochłowskiej na sali tej 16-osobowej zbiorowej. Turyści się kładą spać wieczorem i jeden zasuwa śpiwór i mówi, tu mi ciepło, tu mi dobrze, tu się będę rozmnażał. Tylko, że ona go nie na rozmnażanie układa, ale proszę zwrócić uwagę, połóż się, niczego się nie bój i kocykiem. I co dalej? Potem rzekł do niej, daj mi proszę cię napić się trochę wody, daj mi napić się trochę wody. Ona otwarła bukłak z mlekiem. Panowie, słowo honoru, że tak było. Pod Lublinem siostry bezhabitowe prowadzą dom opieki społecznej dla dzieci umysłowo chorych. Pojechałem tu siostrę odwiedzić, pogadaliśmy, rowerem byłem. Mówię, proszę siostry, siostra mi coś naleje do bidonu, jakiegoś tam kompotu czy coś. No, no, przyniosła, wsadziłem sobie tutaj w ten koszyk i jadę. No i w czasie jazdy, taki jestem zawodowiec, biorę ten. Kurczę, żeby tam było piwo, żeby tam była woda z sokiem. A to takie mleko tłuściutkie w bidonie. Byłem jedynym kolarzem na świecie, co pił mleko w czasie jazdy. Ale charakterystyczna cecha. Dała mu się napić i nakryła go na powrót. Czuwaj przy wejściu do namiotu, rzekł jej. A gdyby ktoś nadszedł i zapytał, mówiąc, jest tu kto? Odpowiedz, nie ma. I Barak mówi prawdę. Nie ma tam nikogo, bo on jest nikim. On stracił swoje imię, stracił swoje wojsko, stracił swoją waleczność, stracił swój sens. Gdyby ktoś zapytał, czy jest tu ktoś w namiocie, powiedz, tu nikogo nie ma, bo ja jestem nikt. Gdybym przestał istnieć, to nikt by nie zauważył. Jeśli nie mam rodziców, to nikt by nie zauważył. Lecz Jael, żona Hebera, wzięła palik od namiotu, uchwyciła młot w rękę i zbliżając się cicho do niego... A, przepraszam. Ja też nie słyszę. 1-1, tylko ja mam mikrofon. No to czytam jeszcze raz. Lecz Jael, żona Hebera, wzięła palik od namiotu, uchwyciła młot w rękę i zbliżając się cicho do niego, przybiła jego skroń palikiem, tak że ten utkwił w ziemi. Przybiła go do ziemi. To się też, okrutny taki mord, jeden chyba jest w Biblii opisany, ale ja pamiętam wywiad z pewnym policjantem, który mówił, że kobiety jak mordują, to mordują zazwyczaj okrutniej niż mężczyźni, bo chcą się wykazać, że są lepsze od facetów. Także już tam jadka była. I on zginął. I myślimy, że już jest koniec historii, bo teraz Debora i Barak śpiewają bardzo długi hymn, a to nie koniec. Przez okno wychyla się i patrzy matka Sisery przez okienne kraty. A, to jeszcze mamusia była. Popatrzcie, wygląda przez kraty. Ona ma swój świat zakratowany i ona nie wychodzi z tego świata do Sisery. To on do niej musi przyjść. Panowie, każdy facet, który idzie na wojny duchowe, musi zrobić porządek w relacjach z mamą. Kiedyś przyszedł do mnie taki ksiądz i mówi, Piotr, nie idziesz na parafię? No wiem, no po co? No zostaniesz proboszczem. No po co? No, słuchaj, parafia, wiesz, pobudujesz plebanię jakąś, urządzisz sobie mieszkanko, super. No na po co? Mówię, mam tyle roboty, zapraszałem mnie na rekolekcję, jeżdżę. Ale stary, zrobiłbyś sobie pokój gościnny, elegancko, wszystko. No i po co? Mamę byś zaprosił. A, tu cię boli. Matka oczywiście jest jak najbardziej... Proszę zwrócić uwagę, że 3 razy Jezus pokazywał Maryi, gdzie jest jej miejsce. Przyszli w wieku lat 12 Jezusa, po coście mnie szukali? Przyszli razem z krewnymi, kto jest moim krewnym, kto jest moją matką, to jest moja matka. I na krzyżu nawet słowa do niej takiej, Maryjo, dziękuję. Maryjo, chociaż oni się porozumiewali spojrzeniami, to co zawsze w cudzie w Kanie Galilejsce mi przychodzi do głowy, że słyszymy to, co Jezus mówił, to zostało zapisane, ale nie widzimy tego, jak się wtedy patrzył, jaki robił gest, jaki uśmiech, jakie dotknięcie ręki, może dłoni Maryi. My bardzo mało wiemy o Nazarecie. Ksiądz Orzechowski powiedział kiedyś, że Nazaret to był taki dom, gdzie Najświętszy Sakrament kręcił się między garnkami. I to jest dla nas nie do pojęcia. My myślimy, że w Nazarecie to było tak, że Jezus się rano budził i mówił, Maryjo, wieżo z kości słoniowej, jest jajecznica? Logosie, synu Dawida, posłodzi ci mleko? Oni się tam znali na skróty i ta matka też. Przez okno wychyla się i patrzy matka Sisery przez kraty. Czemuż wóz jego opóźnia przybycie? Czemuż się opóźnia stuk jego rydwanów? Gdzie jeździł po walce? Do mamusi jeździł. I przywoził mamusi ciuchy zdobyte w pobitych miastach. Roztropniejsza z niej kobieta dała im odpowiedź, a ona sobie powtarza jego słowa. Przecież zbierają łupy i rozdzielają brankę jedną lub dwie dla każdego wojownika. Kobiety brali w niewolę, ciuchy zabierali i jechał do mamusi, do jej mieszkania, domu z kratami. To jest bardzo, bardzo pouczające. I wielu ludziom nieuporządkowana rola, relacja z mamą popsuła życie, popsuła małżeństwo, popsuła całe życie rodzinne. Ja może już kończąc, jeszcze jednym wierszem zakończę. To nie będzie tylko o mężczyznach, ale o mężczyznach i kobietach. Ale w ogóle ci wszyscy, którzy są napełnieni Duchem Świętym i pozwolili opróżnić się ze swojej ludzkiej mądrości i odwagi, stają się pod wpływem Ducha Świętego naprawdę mocarzami. Chciałem, może, że miałem 2 wiersze, jeden gdzieś wsiąk, chyba tak. To przeczytam drugi, o świętym Józefie. Andrzej Bursa napisał kiedyś wiersz. Wiecie, po tych różnych takich słodziutkich wierszach o Józefie, to się fajnie czyta, bo taki autentyzm wisi w powietrzu. Andrzej Bursa napisał tak. Ze wszystkich świętych katolickich najbardziej lubię Józefa. To nie był żaden masochista, ani inny zboczeniec, tylko fachowiec, zawsze z siekierą. Bez siekiery chyba się czuł, jakby miał ramię kalekie. I chociaż ciężko mu było, wychowywał dzieciaka, o którym wiedział, że nie jest jego synem, tylko Boga albo kogoś innego. Jak uciekali przed policją nocą, w sztafarzu nieludzkiej architektury Ramzesów niósł dziecko i najcięższy koszyk. To jest, proszę Państwa, nasze powołanie mężczyzny, kobiet zresztą też, by w najniebezpieczniejszych sytuacjach nieść dziecko i najcięższy koszyk, a w koszyku to, co potrzebne do życia. Niech ten obraz świętego Józefa pozostanie nam na te może nieposkładane refleksje o męskości. No i tyle. A teraz poproszę panów tutaj do tych wybranych, czy zgłoszących się, żeby wam wszystkim dali po takim obrazku. Jak zostaną, to bierzcie po drugim dla kumpla. Ale mam nadzieję, że się chociaż jedno, wszyscy obecni na sali dostaną. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.